Dzień dobry, w kolejnym odcinku, z tej strony Jakub Jaroński, w podcaście Radiowa Roza. Moim gościem jest Hajnalka Szentorci, naukowczyni z Zakładu Ekologii Roślin i Instytutu Botaniki Uniwersytetu Jagiellońskiego.
Dzień dobry, witam Państwa serdecznie.
Z tego, co się zorientowałem, jesteś specjalistką głównie od zapylaczy, a tak naprawdę dzikich zapylaczy, czyli tych, których nie użytkuje się gospodarczo, tak?
Tak, tak. A dokładniej bardziej pszczoły dzikie, nie ogólnie zapylacze, ponieważ jest to zdecydowanie szerszy termin.
Czy można w takim razie nazwać się melitologiem?
Myślę, że tak.
Dobra. Specjalizujesz się też w pewnych substancjach, które mogą oddziaływać toksycznie, tak? Na te owady, z tego co się zorientowałem w twoich pracach naukowych.
Tak, zajmowałam się też takimi badaniami.
Ale aktualnie koncentrujesz się na głównie dzikich zapylaczach jako temat taki trochę ogólny, czy jakoś tak bardziej szczegółowo?
Bardziej ogólnie. To, co mnie interesuje, to jest w ogóle ekologia zapylania i jak zmieniające się warunki środowiska wpływają na zapylanie roślin, zarówno dzikich, jak i upraw, i głównie jak wpływają na dzikie pszczoły.
No właśnie i prawdopodobnie to jest jeden z takich tych głównych problemów, który powoduje, że jest taka duża motywacja, żeby no badać ten temat właśnie dzikich zapylaczy.
Tak, tak. No tu na pewno jest dość spory problem, który się powiększa z dnia na dzień właściwie. Wiemy, że znikają nam owady, nie tylko zapylacze, ale ogólnie mamy problem z różnorodnością, za który jest głównie odpowiedzialny człowiek, niestety. Więc jest to temat, który jest bardzo ważny na dzień dzisiejszy, szczególnie, że zapylanie roślin jest podstawą życia większości ekosystemów lądowych, albo przynajmniej jest jednym z najważniejszych czynników przetrwania.
Rozumiem. W takim razie, co by się stało, gdyby nagle zabrakło zapylania? Mówię o zapylaniu przez zwierzęta, czyli nie mówimy na razie o zapylaniu przez wiatr.
Jeśli nam zabraknie zapylania przez zwierzęta, to na pewno będą mieli problem rośliny. I tu mówimy o prawie 90% roślin, które w jakiś stopniu są zależne od zapylaczy. Oczywiście problem nie jest czarno-biały. Większość ludzi myśli o zapylaniu w kategoriach albo jest zapylanie, albo go nie ma. Jeśli nie ma zapylania, to roślina nie poradzi sobie i jest to zdecydowanie bardziej skomplikowany proces. Mamy rośliny całkowicie zależnych od swoich zapylaczy, mamy też rośliny częściowo zależnych, no i oczywiście są rośliny takie, które są zapylane przez wiatr, przez wodę, które bez problemów dają sobie radę bez zapylaczy, chociaż nawet te rośliny mogą być wykorzystywane przez zapylaczy jako źródło pokarmu i źródło pyłku.
Mhm. A w ogóle wiadomo, ile jest tych gatunków zapylaczy na świecie?
Ile jest gatunków samych zapylaczy? Ojej, musiałabym podliczyć szybko. Jest ich na pewno kilkadziesiąt tysięcy. Mhm. Zaczynając od pszczół, gdzie mamy przynajmniej znanych gatunków ponad 20 tysięcy, ale poza nimi jeszcze mamy wiele tysięcy motyli, także chrząszcze, niektóre muchówki. Do tego dochodzą większe zapylacze typu różnego rodzaju ptaki, ssaki, nawet gady. Więc jakby to wszystko dobrze podliczyć, to spokojnie sporo 10 tysięcy by nam wyszło.
Ostatnio, nie tak dawno temu, kilka tygodni temu, omawiałem z Piotrem w Szeliwieściach o przyrodzie naukowo taką publikację, gdzie naukowcy postawili hipotezę, że wilki etiopskie zapylają, dlatego że przyuważyli kilka osobników z pobrudzonymi pyskami pyłkiem, takiej rośliny specyficznej, która rośnie głównie tam właśnie. Też mają to przebadać i byli troszeczkę zdziwieni, że no, taki typowy drapieżnik okazuje się, że być może również zapyla.
Nie jest to nic dziwnego, ponieważ podobnych przykładów już znamy, może nie aż tak dużego drapieżnika, ale mamy różnego rodzaju wiwerny, które zapylają w tropikach, na przykład palmy. I tam są rośliny specjalnie przystosowane do bycia zapylonym przez właśnie ssaków, ponieważ posiadają bardzo duże, mięsiste, zamknięte kwiaty, do których dostęp mogą mieć tylko właśnie wiewiórczaki, wiwerny, takie, które są w stanie włożyć nos i pysk do środka takiego kwiata. Teraz dopiero jak oni ten kwiat mechanicznie otwierają przez to, że wkładają nos i szukają tam nektaru. Kwiat na tyle się otwiera, że mogą też mieć wtedy dostęp do niego inne zapylacze. Natomiast głównie pyłek jest właśnie przenoszony na pysku właśnie tych ssaków. Więc jeśli znajdziemy ssaka innego, drapieżnego, który też może przyczynić się do zapylaczy, to wcale nie jest aż tak rzadkim czy dziwnym zjawiskiem. Oczywiście może to być przypadek, tych badań jeszcze nie znam, także dla mnie to też jest ciekawostka, ale wcale mnie to nie zaskakuje.
No rozumiem. Wiesz co, może to jest takie dość dla naszych słuchaczy, przynajmniej części z nich będzie to oczywiste, ale zacznijmy od takiej bazy i powiedzmy sobie w ogóle, o co wchodzi w tym zapylaniu z punktu widzenia biologiczno-ekologicznego, co tam się dzieje w tym procesie, po co jest roślinom to potrzebne.
Roślinom jest to potrzebne, ponieważ ułatwia im wymianę genetyczną między różnymi osobnikami. I właściwie, jeśli popatrzymy na ewolucję powstawania tych związków między roślinami a zapylaczami, to zdecydowanie tutaj decyzję podjęli rośliny, które zaczęły wykorzystywać zwierzęta, które odwiedzały rośliny i po prostu wyjadały albo części rozrocze, albo w ogóle były zainteresowane zjadaniem rośliną czy jego częściami. I teraz rośliny w pewnym momencie zaczęły wykorzystywać takie zwierzęta, które ich nie zjadały do końca, żeby przenieść choćby pyłek z jednej rośliny na drugą. I to pozwoliło na to, żeby zwiększyć skuteczność przenoszenia pyłku i wymiany genetycznej między różnymi osobnikami. Jest to też o wiele bardziej skuteczny sposób przenoszenia niż przenoszenie przez wiatr, który może wiać, może nie wiać. Nie wiadomo, czy w dobrym kierunku wieje, więc oczywiście są rośliny wiatropylne, jednak rośliny zoogamiczne, więc takie, gdzie zwierzęta są tym wektorem przenoszącym pyłek, raczej mają lepszy czy bardziej dokładny sposób przenoszenia pyłku.
I to oznacza, że może takie nastąpić zjawisko specjalizacji, prawda? Aż do tego, że dana roślina jest uzależniona tylko od jednego zwierzęcia i odwrotnie. Dane zwierzę po prostu musi zapylać tą roślinę przy okazji, żeby móc przeżyć.
Tak, dokładnie. Tutaj sposobów i różnych wzajemnych zależności jest bardzo dużo. I to jest coś, czego bardzo często nie zdajemy sobie sprawy. Tak jak mówię, często ludzie wyobrażają to bardzo zero-jedynkowy, czarno-biały sposób, a okazuje się, że wcale tak nie jest. Więc są rośliny, które są otwarte właściwie na wszystkie zapylacze, które są w pobliżu i mogą ich zapylać różne owady czy różne zwierzęta. Są też takie rośliny, które specjalizują się tylko w pojedynczej grupie czy czasami nawet w jednym gatunku zapylacza, dlatego że wtedy mogą ograniczyć ilość produkowanej nagrody dla takiego zapylacza, żeby doprowadzić mimo wszystko do skutecznego zapylania takiej rośliny. Natomiast rośliny, które są otwarte na wszystkie zapylacze, zazwyczaj produkują więcej nagrody, więc głównie tutaj chodzi o nektar, ale też muszą produkować więcej pyłku, żeby mieć pewność, że pyłek, który dostaje się na zwierzaka, zostaje przeniesiony na kwiat i nie zostanie tylko spożytkowany przez niego albo przez jego potomstwo. Czyli tutaj są różne strategie, żeby roślina poradziła sobie ze zwierzętami, oczywiście z faktem, że zwierzęta też korzystają z zapylania, no bo zjadają nektar, zjadają też często pyłek.
Czyli można powiedzieć, że na takiej łące wielogatunkowej, jeśli chodzi o rośliny i zapylacze, które tam często przylatują, aczkolwiek chyba nie wszystkie z tego, co się orientuję, mają skrzydła, to tam jest pod względem ekologicznym, to jest bardzo skomplikowany świat.
Tak. Tak, także tutaj trudno jest szukać takich prostych schematów, ponieważ właściwie każda roślina i każdy zapylacz to jest trochę inny system zapylania i współpracy.
To jest trochę na zasadzie chyba takiej sieci, prawda? Jest takie naukowe określenie jak sieci zapyleń.
Tak, dokładnie. I ta sieć jest bardzo różnorodna w zależności od tego, kto bierze udział w tej sieci. Ona może być bardziej homologiczna, jeśli mamy rośliny o podobnych przystosowaniach i zapylacze o podobnych przystosowaniach, albo może się dzielić na wiele podsieci, na różnych modułów, do którego wchodzą tylko określone grupy roślin albo określone grupy zapylaczy, ponieważ nie są przystosowane do pozostałej części, na przykład tej łąki, więc pozostałych uczestników tej łąki.
Z tego, co wiem, brałaś udział w takim projekcie dwuletnim aż i organizacji, nie wiem jak to się po polsku wymówić, IBBES.
IBBES, tak.
To jest organizacja, która międzynarodowa, która zajmuje się bioróżnorodnością i właśnie systemami, ekosystemami, można powiedzieć. I jak mi podesłałaś kiedyś tą pracę, przy której współpracowałaś, ten taki wielki raport, to ma ponad 500 stron. Także przyznaję, że całego nie przeczytałem, tylko przejrzałem. No to musiała być naprawdę tytaniczna praca.
Tak, to była tytaniczna praca i to organizacja, jak go nazwałeś, tak naprawdę jest to platforma identyczna do platformy klimatycznej, o którym już może też inni słyszeli, więc do tak zwanego IPCC, który wydaje regularne raporty i określa stan środowiska pod względem zmiany klimatu. Natomiast IPBES jest podobną platformą stworzoną głównie za pomocą ONZ-u, ale też innych organizacji typu Organizacja Bezpieczeństwa Żywności, którzy wydają, czy zaczęli przygotowywać takie raporty o stanie środowiska i o usługach ekosystemowych, a w tym pierwszą usługą i pierwszą rzeczą, która została zbadana, to był stan zapylaczy i bezpieczeństwa żywności zależne od zapylaczy. I to był ten pierwszy raport, którego myśmy zaczęli przygotować w 2014 roku i skończyliśmy w 2016. Był to bardzo długi proces, w którym brał udział ponad 70 naukowców, którzy ten raport pisały. Natomiast poza nami wzięli udział w tym jeszcze różnego rodzaju recenzenci, zarówno naukowcy, ale także osoby wyznaczone przez rządów wszystkich państw, które dołączyli się do tej inicjatywy. I też recenzowali to, co napisaliśmy, więc tutaj były i pszczelarze, i różne organizacje rolnicze, więc wszyscy, którzy mogli być zainteresowani tematem bezpieczeństwa żywności i w tym oczywiście rośliny zależne od zapylania, czy upraw zależnych od zapylania.
To są chyba państwa, które należą do ONZ, prawda? Bo to jest organizacja, która jest jakby na uboczu ONZ, tak?
Tak. I tutaj faktycznie tych państw było bardzo dużo, bo kilkadziesiąt państw zaraz na początku się dołączyło i oni sami wyznaczali swoich ekspertów i naukowców, którzy zostały nominowani do bycia ekspertem i przygotowania tego raportu. Niestety w Polsce, o ile wiadomo, do dnia dzisiejszego nie dołączyła się do tej inicjatywy. Ja zostałam tam wyznaczona przez rząd węgierski, dzięki temu, że jestem też Węgierką.
A, czyli ty po prostu przekazywałaś tam dane, które znasz z Węgier, tak? Nie Polski.
Nie. To, tu nie chodziło o przekazywanie danych. Ten raport był po prostu, jakby ci to dobrze określić, to był przegląd naukowy naszej obecnej wiedzy. Mhm. Także tu nie o to chodziło, że ja wkładałam tylko swoje jakieś wyniki, tylko robiliśmy, każdy w swoim temacie, z którym się zajmował, robiliśmy takie ogólnoświatowe przeglądy, których łączyliśmy w całość i z tego powstał raport.
Rozumiem, czyli można się spodziewać, że po prostu do tego 2016 roku w tym raporcie zostały ujęte no prawie wszystkie badania, które miały miejsce wcześniej, tak, które zajmowały się właśnie problemem zapylaczy i związaną z tą produkcją żywności.
Dokładnie, co więcej, tu nie chodziło tylko o same badania naukowe, ponieważ nie tylko na badaniach naukowych opieraliśmy się, ale także tak zwana literatura szara, więc częścią tego raportu było też zbadanie czy pozbieranie naszej wiedzy na temat choćby tradycyjnego pszczelarstwa, czy tradycyjnej wiedzy na temat zapylaczy, nie tylko o pszczołach, ale w krajach tropikalnych. Tutaj oczywiście chodzi też o inne zwierzęta. Więc tutaj sięgaliśmy też, o ile daliśmy radę, do wszelakich dokumentów, gdzie były jakiekolwiek informacje dla nas ważne. Więc to nie jest tylko naukowe. Naukowe stanowili tą bazę, na którym opieraliśmy się, ale także sięgaliśmy do wszelakiej literatury, która była dla nas dostępna i daliśmy radę przetłumaczyć.
Czy dałabyś radę powiedzieć, no, w kilkunastu zdaniach, co wyszło z tego raportu?
Że to, co nam wyszło z raportu, jest fakt, że faktycznie mamy zagrożenie bezpieczeństwa żywności naszej, ponieważ obserwujemy spadkowy trend różnorodności występowania zapylaczy w większości terenów na świecie. Oczywiście tutaj zależy, na jaką lokalizację patrzymy. W niektórych miejscach jest to bardzo wyraźne, w innych sytuacja wygląda, przepraszam, nieco lepiej. I oczywiście wskazaliśmy też, o ile jesteśmy zależni od tych zapylaczy, jeśli chodzi o bezpieczeństwo produkcji żywności, więc jeśli chodzi o produktywność upraw naszych.
No to jak jesteśmy zależni? Bardzo?
Jesteśmy bardzo, chociaż nie aż tak bardzo, jak niektórym się wydaje, ponieważ ponad połowa żywności, którego produkujemy, teraz mówię globalnie na świecie, więc to oczywiście w różnych krajach może być w różnych procentach, ale ogólnie patrząc na cały nasz świat, ponad 50% to są trawy. To są takie uprawy jak pszenica, jak owies, jak ryż, jak kukurydza, które nie są zależne od zapylaczy, więc nawet jeśli zapylaczy zabraknie, są to uprawy, które sobie poradzą. Natomiast druga połowa to są uprawy, które są w różnym stopniu zależne. Zaczynamy tu mówić o warzywach, owocach, różnego rodzaju orzechach, które muszą być zapylane. Natomiast procent, na ile one są zależne od zapylaczy, jest różne dla różnej uprawy. I tu już widzimy duże zróżnicowanie. W niektórych miejscach może to powodować faktycznie zanik niektórych upraw, jeśli zabraknie zapylaczy.
No więc na przykład, możesz podać przykład takiej uprawy?
Mamy na przykład uprawy jagodowe. Jagody są w większości mocno zależne od zapylaczy. A nawet jeśli potrafią wyprodukować owoce czy nasiona, bez udziału zapylaczy, po prostu za pomocą samozapylenia, ponieważ wiele roślin, mimo że jest zapylane przez owadów, jednak na jakimś poziomie utrzymuje możliwość samozapylenia, dlatego że jeśli wydarzy się taka sytuacja, że nie ma odwiedzin przez zapylaczy, to jednak stara się wyprodukować jakieś nasiona. Ale wtedy się okazuje, że jakość tych nasion jest po prostu słabsza, gorsza i to będzie miał dalsze też przełożenie na gospodarkę i na ilość produkcji, którego mamy z danej uprawy.
Rozumiem. A co w takim razie grozi zapylaczom? Co wyszło z tego raportu? I tutaj podejrzewam, że przejdziemy już do naszego głównego wątku rozmowy.
To, co grozi zapylaczom, to jest w pierwszym rzędzie człowiek. I to nam wyszło, że właściwie najważniejszym czynnikiem, tu wymienialiśmy kilka zagrożeń, które działają na zapylacze, ale właściwie wszystkie zagrożenia były albo bezpośrednio związane z działalnością człowieka, albo były wynikiem pośrednim działalności człowieka, choćby zmiana klimatu, który jest takim czynnikiem, powiedzmy, pośrednim. Pierwsza i chyba najważniejsza rzecz, która wpływa na zapylacze, to jest niestety rolnictwo. Dlatego, że rolnictwo w formie intensywnej, wielkouprawowej, w przypadku monokultur ma bardzo istotny wpływ na środowisko, a to będzie miało też istotny wpływ na to, czy w tym środowisku są w stanie przetrwać owady, ale nie tylko owady, też inne organizmy zapylające. Z jednej strony dlatego, że takie wielkoobszarowe rolnictwo po prostu niszczy środowisko, niszczy bioróżnorodność, a z drugiej strony są w takiej rolnictwie stosowane pestycydy, herbicydy, fungicydy, które okazują się być oczywiście toksyczne dla owadów, ale też mogą być toksyczne dla innych organizmów zapylających.
W takim rolnictwie intensywnym jest więcej stosowanych tych pestycydów niż w takim bardziej, no mniej monokulturowym na przykład?
To jest dobre pytanie. Tak naprawdę trochę zależy też od regionu. Są takie kraje, gdzie można spotkać się z intensywnym używaniem pestycydów także przez małe gospodarstwa. Duże gospodarstwa, jeśli są dobrze prowadzone, z drugiej strony mogą stosować tych pestycydów mniej, dlatego że pestycydy też są kosztowne, więc wtedy stosuje się metodę wybierania tylko taką ilość środków ochrony roślin, która jest minimalnie potrzebna, żeby uprawa przetrwała. Natomiast w małych gospodarstwach można tego używać w nadmiarze, a w innych częściach świata po prostu nie ma do nich dobrego dostępu, więc tam się nie używa w gospodarstwach mniejszych czy prywatnych pestycydów. Więc to też nie można powiedzieć, że globalnie wszędzie jest tak samo. Tu musimy brać zawsze pod uwagę specyfikę danego regionu czy nawet danego państwa.
No i jak wpływają te pestycydy? No nie wiem, na przykład skracają życie tych owadów, podtruwają je.
Pestycydów mamy bardzo dużo i należą do wiele różnych grup chemicznych. W związku z tym one mogą być po prostu toksyczne w kontakcie i wtedy zabijają prawie że na miejscu owadów, które mają z nimi styczność. Są też takie, które wpływają, to są te najnowsze, które wpływają na układ nerwowy owada.
To są te neonikotynoidy chyba, prawda?
Dokładnie. I one mają tak zwany efekt subletalny. Dlatego subletalny, bo nie jest to śmiertelny, letalny, ale mimo wszystko działa na układ poznawczy owada, więc powoduje gubienie się w środowisku, powoduje różne problemy neurologiczne takiego owada, co oczywiście będzie skracało mu życie, ale nie jest bezpośrednio trujące w mniejszych ilościach.
Ale może prowadzić również do wymierania, tak? Niektórych gatunków.
Tak, oczywiście. Tylko powiedzmy działają nie od razu, ale to działanie jest rozciągnięte w czasie i może powodować zarówno u samotnych, jak i socjalnych owadów koniec końców po prostu wyginięcie albo owada samotnego, albo po prostu osłabienie rodziny, co też może prowadzić do zaniku tej rodziny.
Czyli tak, ponieważ nie działają tak od razu, to można powiedzieć, że trochę tak jak w sumie zmiany klimatyczne usypiają naszą czujność. Może.
Tak. Tak, i to jest to, czego często nie widzimy i to wyszło akurat w przypadku neonikotynoidów, które są stosowane też jako zaprawa na nasiona, żeby ich uchronić po wysiewie. I okazuje się, że te neonikotynoidy stosowane na tych nasionach później dostają się przez nasionko także do rośliny i też do części rozrodczych roślin, więc do kwiata. I wtedy, choć tam są te ilości zdecydowanie małe, ale jednak ziarno do ziarenka się zbiera, owad odwiedza wiele roślin, ma kontakt co prawda małą ilością, ale często z tą substancją i tutaj właśnie obserwujemy takie efekty subletalne. I to nie są neonikotynoidy, którymi został popryskana roślina w trakcie oblotu choćby pszczół, tylko był potraktowany jeszcze na etapie nasiona.
A, czyli tak zwane zaprawy.
Tak, tak, tak.
To, co zaprawa nasze ministerstwo, to, co w Unii jest, zdaje się, zakazane, tylko czasami można zezwolić i chyba nasze ministerstwo jakoś w latach 18, tak, 19 czasowo zezwalało.
Tak, 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 tak. I wiadomo, że to nie daje od razu efekt toksyczny, ale może na przykład osłabić owada, co koniec końców doprowadzi do tego, że będzie miał mniejszą liczbę potomstwa, czy po prostu osłabi całą rodzinę, która w danym terenie zbiera pokarm.
Czyli konkretnie te pestycydy, jak i w ogóle ogólnie, zmniejszają różnorodność gatunkową zapylaczy na świecie.
Tak,
można powiedzieć.
Tak. I tu jeszcze mamy kolejny problem, który dopiero zaczynamy badać i czego nie wiedzieliśmy wcześniej. Wrażliwość na te pestycydy jest bardzo różna w zależności od gatunków zapylaczy. I do dnia dzisiejszego, czy do ostatnich lat, wszelakie badania dotyczące pestycydów toksyczności dla zapylaczy, więc głównie dla pszczół, było badane używając modelu, jakim jest pszczoła miodna. I oczywiście jest to zrozumiałe, bo pszczół miodnych jesteśmy w stanie hodować, jest ich dużo, w związku z tym łatwo się ich wykorzystuje do badań laboratoryjnych, gdzie możemy określić dawkę letalną, możemy podtruwać, możemy obserwować te pszczoły. I dopiero w pierwszych badaniach nad innymi gatunkami pszczół i innych owadów okazało się, że ten poziom wrażliwości wcale nie jest taki sam dla różnych gatunków. I na dzień dzisiejszy Unia Europejska już zaleca, żeby poza badaniem toksyczności różnych związków na pszczole miodnej także wykorzystać inne grupy pszczół, bo nawet w obrębie pszczół ta wrażliwość jest mocno różna. I w tej chwili prowadzi się badania już przy użyciu czmieli, ale także zaczyna się wprowadzać badania za pomocą murarki. I okazuje się, że czasami, w zależności od pestycydów, różne gatunki mogą mieć diametralnie różną wrażliwość. I to, co na przykład nie zabije pszczołę miodną, może okazać się absolutnie toksyczna dla murarki. Ale tak jak mówię, to są rzeczy, których dopiero zaczynamy badać i dopiero teraz zaczyna się wymagać, żeby takie badania były prowadzone. I to pokazuje, że robienie na jednym modelowym zwierzęciu, jakim jest pszczoła miodna, wszystkie badania, i to jeszcze mówimy o bardzo specyficznej pszczole, ponieważ pszczoła jest socjalna, że je w dużych grupach tak naprawdę rozmnaża się tylko i wyłącznie matka. Natomiast to, co się dzieje robotnicami, to jest trochę tak jak komórki naszego ciała. No możemy trochę ich stracić, ale nie powoduje to śmierć całego organizmu. Natomiast w przypadku choćby pszczół samotnych, jeśli zatrujemy samicę, to zatrujemy właśnie osobnika, która się rozmnaża. Więc tutaj efekt będzie bezpośrednio przełożony na produkcję potomstwa i na przetrwanie. W przypadku pszczół nie jest tak źle, bo zatruwamy najczęściej zbieraczkę, która przenosi lub nie przenosi już tą truciznę do gniazda.
Rozumiem. No dobrze, to powiedzieliśmy sobie o tych zagrożeniach tak, o zmianach klimatycznych, później o rolnictwie szczególnie intensywnym i które wpływy i konkretnie pestycyda, które no, są wykorzystywane w tym rolnictwie. Co jeszcze w takim razie szkodzi, zagraża tym zapylaczom?
Jest jeszcze kilka czynników i niestety, tak jak mówię, związane z działalnością człowieka. To są różnego rodzaju też zanieczyszczenia, które jednak występują w środowisku, choćby z powodu działalności człowieka przy różnych kopalniach, więc tutaj mówimy o zanieczyszczeniach metalami ciężkimi, ale mogą też to być inne substancje, nawet zanieczyszczenie nuklearne, które też wpływa na pszczoły.
Aha, czyli na przykład w bliskiej odległości od elektrowni atomowej, tak?
Znaczy nie tyle elektrowni atomowej, bo ona nie zanieczyszcza środowiska, ale w przypadku katastrof atomowych, tak?
Okej.
I takie badania były robione choćby w Stanach, gdzie przy różnych wyciekach dało się badać, co się dzieje środowiskiem, jak mamy tego typu zanieczyszczenia.
A właśnie, ale czy w takim razie były badania w tej zonie, wiesz, na pograniczu białorusko-ukraińskim, tam gdzie kiedyś doszło, no w Czarnobylu do wybuchu.
Tak. Przyznam się, takimi badaniami jeszcze się nie spotkałam, czy nie czytałam. Musiałabym sprawdzić, bo przy obecnej ilości informacji naukowej jest tak dużo, że nie nadążymy czytaniem wszystkiego. Tu nie kojarzę badań, natomiast wiem, że było robione w Ameryce i to już dobry kilkadziesiąt lat wcześniej też badanie na substancje promieniotwórcze. Natomiast to, co wiemy i to, co już zaczynamy badać coraz bardziej, to są metale ciężkie, którego też mamy w środowisku bardzo dużo. I to zarówno z aktywności wynikającej z kopalni, ale także one pojawiają się przy choćby spalaniu benzyny, więc są wydalane przez samochody czy inne urządzenia. I tego mamy właściwie wszędzie.
No i to jest w miastach.
Nie tylko. Wszędzie mamy. Transport jest przecież wszędzie.
Czyli w takim razie, czy dobrym pomysłem jest robienie łąki kwietnej dla owadów zapylających na pasie, na cienkim pasie zieleni pomiędzy dwoma jezdniami autostrady na przykład?
To jest dobre pytanie. Ponieważ faktycznie przy tych pasach zieleni mamy zdecydowanie większe zanieczyszczenie niektórymi metalami ciężkimi wynikającymi choćby działania układów hamulcowych, co będzie oczywiście wpływało na owady zapylające i to już wiemy, ale z drugiej strony są to też takie tereny, gdzie możemy utrzymywać te kwiaty na dłuższą metę i mimo zanieczyszczenia dostarczyć jakikolwiek pokarm owadom zapylającym, czy w ogóle owadom. Więc oczywiście nie jest to może najlepszy pomysł, ale trzeba tu odpowiednio wyważyć plusy i minusy idące za tym, bo z drugiej strony mamy bardzo duże obszary, jakby policzyć, ile jest takich pasów zieleni, choćby między autostradami, to się okazuje, że mówimy o tak olbrzymich terenach porozciąganych, powodujących powstawanie pewnych wąskich korytarzów ekologicznych, gdzie jednak pszczoły mogą przetrwać albo mogą się przemieszczać dzięki temu, że tam istnieje dla nich pokarm. Zresztą podobna rzecz jest, i to też było już badane, przy torach kolejowych, przy których też mamy bardzo fajne korytarze ekologiczne dla różnych owadów. Właśnie dlatego, że tam też mogą znaleźć sobie i miejsce na gniazdo, i pokarm.
A tak z ciekawości w takim razie, czy smog im szkodzi, jeśli mówimy o tych zanieczyszczeniach?
Raczej tak. Chociaż tutaj tych badań jest mniej, natomiast wiemy na pewno, że substancje, które znajdują się w smogu, więc to są zarówno metale ciężkie, jak i węglowodory aromatyczne, wykazujemy zarówno w pokarmie u pszczół, ale okazuje się, że one też przechodzą niestety do ciała rozwijających się owadów, więc znajdujemy ich w larwach pszczelich.
Dobrze, czy następne zagrożenie w takim razie?
Następne zagrożenie to jest rzecz, która już się wiąże dość kłopotliwym tematem i są to choroby pszczele i pszczelarstwo.
Mhm. Czyli przechodzimy do głównego wątku naszej rozmowy.
Tak. I to jest właśnie temat, który jest dość ciężki do rozmowy, ponieważ z jednej strony oczywiście pszczelarstwo jest ważne. Każdy z nas chyba, mało jest kto by nie lubił miodu, ale jednak pszczelarstwo na wielką skalę jest takim samym zagrożeniem jak wielkoskalowe rolnictwo, a choroby, które są generowane dzięki dużemu zagęszczeniu pszczół miodnych na jednym terenie, są też źródłem epidemiologicznym dla innych owadów zapylających, ponieważ okazuje się, że bardzo wiele patogenów, które znamy z pszczoły miodnej, występują także w innych gatunkach owadów i to, co powiem więcej, nie tylko w pszczołach, ale także w chrząszczach, osach i nawet motylach możemy spotkać te same wirusy albo bardzo podobne, jakie obecnie obserwujemy w pszczołach miodnych. Więc to pokazuje, że tutaj przechodzenie patogenów nie jest tylko w obrębie jednego gatunku, ale też w obrębie wiele różnych gatunków, a nawet różnych grup systematycznych owadów.
Czy to jest powszechne zjawisko, tak? Po prostu przenoszenie na przykład wirusów pomiędzy różnymi gatunkami.
Tak, to jest dość powszechne zjawisko.
No ciekawe, wiesz, bo ostatnio rozmawiałem z takim naukowcem, którego później zresztą będę cytował, i podałem za przykład zresztą wirusy RNA, czyli wirus deformowanych skrzydeł i generalnie ten naukowiec wskazał, że to jednak to przechodzenie, no owszem, może być, ale nie jest to takie częste. Natomiast chyba wirus RNA w ogóle jest taki predysponowany do tego, czyli tak jak w sumie wirus SARS-CoV-2, że dosyć łatwo zmienia swoich żywicieli, z tego co się orientuje.
Tak, dość łatwo zmienia, ale tutaj nawet te wirusy nie są specjalnie różne, jeśli są przenoszone między różnymi gatunkami. Także można z wirusem, który został wyizolowany z czmiela, zarazić z powrotem pszczołę.
Aha, i to też wpływa negatywnie na jego życie, tak? Po prostu choruje od tego wirusa.
Tu jest właśnie wielka niewiadoma. Do tej pory, jeśli chodzi o te wszelakie wirusy pszczele, to wiemy, jak one działają na pszczołę miodną i tutaj mamy dość dokładne opisy. Dopiero teraz zaczęliśmy, i to dosłownie mówię w ostatnich paru latach, prowadzić badanie też na innych gatunkach i co się dzieje, jak te wirusy u nich występują. A badanie te wzięli się stąd, że od około 15 lat mamy świadomość i mamy coraz więcej badań terenowych wskazujących na to, że te wirusy, których znamy od pszczół miodnych, występują także u innych pszczołowatych i występują u nich regularnie. Nie u wszystkich gatunków w takim samym nasileniu, ale jednak w różnych części świata mamy już wyniki badań terenowych pokazujących, że one występują po prostu, można tak powiedzieć, ogólnie u pszczół. I teraz powstało pytanie, czy to, że występuje jakiś wirus, oznacza, że też jest patogenem dla danego gatunku, czy po prostu znajduje się, powiedzmy tak, w jego organizmie i może tam utrzymywać się, ale jednak nie powoduje jakichś większych problemów. Więc zaczęto pierwsze badanie już w Niemczech na czmielach. My obecnie próbujemy powtórzyć te badanie, wykorzystując murarkę ogrodową. Wiemy w przypadku badań czmieli, że u nich nie ma aż tak silnych problemów zdrowotnych jak w przypadku pszczoły miodnej, jeśli chodzi o różnego rodzaju wirusy RNA. Mówię o tych najbardziej pospolitych typu choroba czarnych mateczników czy choroba zdeformowanych skrzydeł. Jednak to wcale nie oznacza, że jest to bezpieczne, ponieważ jeśli nawet czmiel nie zachoruje, to może przenieść tego wirusa, skoro on utrzymuje się w jego organizmie. A skoro potrafi się utrzymywać i może przenieść, to może go rozprzestrzeniać dalej na inny gatunek, który może być bardziej wrażliwy na ten patogen.
Czyli tutaj też, nie, tak jak w przypadku neonikotynoidów, nie muszą być tylko efekty od razu, prawda? Nie musi to być zero-jedynkowo, że ten czmiel umiera, ale może na przykład oddziaływać negatywnie na jego w wielu pokoleniach na zdolności reprodukcyjne, załóżmy, tych czmieli.
Może tak być. Zresztą możemy to wyobrażać w sposób prosty. Niby zwykła grypa dla nas też nie jest groźna i występuje u nas w ciągu życia kilkakrotnie, prawda? ale jednak jeśli jesteśmy osmawieni, działają na nas jakieś toksyny, tak jak w przypadku owadów, jakieś pestycydy, jeśli połączymy te różne działania razem, to może się okazać, że wtedy już nie pozbiera się osobnik ze zwykłego przeziębienia czy po zarażeniu się zwykłym wirusem, ponieważ już ma osłabiony organizm. Więc tu nie można to wszystko rozstrzygnąć znowu tak czarno-biało, zero-jedynkowo, bo w naturze nigdy nie działa pojedynczy czynnik. To, co nam też wyszło właśnie w raporcie IBES, jest fakt, że te wszystkie czynniki działają praktycznie prawie wszędzie razem na ten organizm. Także mamy nie pojedynczą presję czegoś przykrego, ale działa na daną pszczołę, no choćby 5-6 różnych czynników, które wszystkie mają jakiś efekt negatywny, który potem może się na zasadzie dodawania po prostu być śmiertelny. Choć sam sobie każdy jeden by nie zabił tą pszczołę.
Dobrze, no to może przejdźmy dalej do tego, rozwiniemy ten główny wątek. Czyli mamy negatywny wpływ hodowanej pszczoły miodnej na środowisko, ale również na samo rolnictwo. I no i teraz powiedzieliśmy sobie o tym jednym, jak zwiększona ilość przenoszenia patogenów. Można tak powiedzieć, tak?
Tak.
Dobrze to stwierdziłem, tak? Nie, przesadnie. Dobrze. I jeszcze jakie inne są zagrożenia z tym związane? Mówi się na przykład o czymś takim jak przepszczelenie, czyli zbyt duża gęstość pszczoły miodnej na danym obszarze. Występuje takie zjawisko?
Tak, występuje i ona niestety jest coraz gorsza, przynajmniej w naszym rejonie, gdzie jednak liczba pszczół hodowanych, liczba pszczół miodnych, rodzin pszczelich zwiększa się z roku na rok i obserwujemy taką tendencję. Ponieważ przepszczelenie działa na zasadzie wykorzystywania pojemności środowiska, więc wykorzystywania zasobów, które powinni starczyć dla wszystkich gatunków obecnych. Natomiast człowiek wprowadzając pszczołę miodną do środowiska, o którego dba, dokarmia i utrzymuje tak wysokiej liczbie, po prostu siłą rzeczy wygrywa w konkurencji z takimi gatunkami, które takiej pomocy nie mają. I faktycznie no, pszczoła miodna jest w środowisku dominującą pszczołą, która jest w stanie nawet większych pszczół od siebie przeganiać z roślin. I to jest niestety prawda, sama takie rzeczy obserwowałam. Jest to gatunek socjalny, gdzie robotnica nie dba o swoje przetrwanie. W związku z tym może być bardziej agresywny w stosunku do innej pszczoły, do innego gatunku, niż choćby samica pszczoły samotnej, która sama prowizuje swoje gniazdo, więc sama zbiera pokarm i musi jeszcze wykarmić swoje potomstwo, złożyć jaja, więc nie będzie wchodził w konflikt z dominującą, bardziej agresywną pszczołą miodną i przegrywa po prostu w terenie.
Dobrze, a teraz mogłabyś powiedzieć, jak policzono tą pojemność środowiska?
To jest znowu ciężkie pytanie, ponieważ hodujemy pszczoły miodne od dobrych kilku tysięcy lat. Wiemy, że już starożytni Egipcjanie trzymali pszczołę miodną i hodowali, można powiedzieć, już w nieco bardziej podobny sposób, jak my to robimy dzisiaj. Więc pszczoła miodna hodowana jest w środowisku od kilka tysięcy lat. Więc tu szczególnie w Europie i w mniejszej Azji trudno jest znaleźć takie miejsce, gdzie nie byłoby pszczoły hodowanej w środowisku i można byłoby bezpośrednio zmierzyć, ile powinno być dzikich rodzin w przyrodzie. Ale możemy to oceniać, choćby patrząc na obecnie występującą liczbę pszczół dzikich w różnych rejonach świata, a następnie z tego wnioskować, jak to powinno wyglądać w takich terenach, gdzie już nie mamy tych czystych terenów bez hodowlanej pszczoły miodnej i na zasadzie właśnie takich analiz i wyciągania wniosków ustalono taką optymalną liczbę pszczół miodnych w naszym klimacie i to wynosi, oczywiście to są jakieś szacunkowe liczby, ale gdzieś między 3 do 5 rodzin, może być więcej, jeśli mamy bardzo bogate środowisko. I tutaj od razu jest pytanie, czy my mamy na tyle bogate środowisko?
No w Polsce wystarczy na przykład, tak.
Wystarczy rozglądnąć dookoła siebie i stwierdzić, czy to na pewno jest środowisko naturalne, które jest w stanie wykarmić tak wysoką liczbę pszczół miodnych, jaką mamy obecnie. Choćby Małopolsce, gdzie jest ich 13 na kilometr kwadratowy, zamiast powiedzmy 5.
O ile wiem, to aktualnie różnorodność pożytkowa i zasobność pożytków ubożeje nam. Czyli jak rozumiem, to może wpływać nawet, że ta pojemność środowiska maleje wręcz.
Tak, ona zdecydowanie maleje i już dochodzą do nas sygnały mówiące o tym, że coraz trudniej jest uzyskiwać duże zbiory miodu, co ewidentnie wskazuje na to, że pszczoła miodna mimo że jest wspomagana przez człowieka, no nie jest w stanie zebrać tyle pokarmu, jak zbierał wcześniej. Dlaczego? Bo po prostu pojemność środowiska, więc mówiąc prostym językiem, ilość nektaru, która znajduje się w tych wszystkich kwiatach, których mamy w okolicy naszej pasieki czy w terenie, jest ograniczona. I na to nie jest lekarstwem dodawanie kolejnych rodzin do pasieki, bo więcej pszczół i tak nie zbierze więcej nektaru, skoro tego nektaru tam po prostu nie ma.
Rozumiem. Hajnalko, chciałem ci zaproponować pewną zabawę. Mam 9 cytatów odnośnie właśnie tego tematu i przeczytałbym ci je i zadałbym ci pytanie, czy to jest prawda, czy fałsz. Co ty na to?
Dobra, okay. Oczywiście, słucham.
Średnio na 1 km² mamy aktualnie 7,5 rodziny, a zaczynaliśmy od 3,5. Takie napszczelenie wzrosło ku satysfakcji roślin, rolników i przyrody, które tego potrzebują. Doktor Piotr Semkiw.
To jest niestety prawie w całości nieprawdą. Jedyne, którzy się z tego cieszą, to mogą być pszczelarze, ale tylko do pewnego stopnia. Dla roślin na pewno nie jest to dobrą wiadomością, ponieważ pszczoła miodna jest zapylaczem generalistycznym, jest tak zwaną pszczołą polilektyczną, która odwiedza bardzo dużą grupę różnorodnych kwiatów, ale niestety wiemy, że takie zapylacze są słabszymi zapylaczami dla wielu kwiatów, których odwiedzają, ponieważ są kwiaty, które wymagają bardziej wyspecjalizowanych i bardziej dostosowanych dla siebie pszczół.
I to są również rośliny uprawiane, tak?
Tak, mogą być też rośliny uprawiane.
Czyli jak rozumiem tak, no bo może to jest trochę brutalne, co powiem, ale no nam, tak mi się wydaje, jak po prostu staram się łączyć pewne fakty. Jeżeli receptą na problemy i zagrożenia zapylaczy w środowisku będzie stały rozwój pszczelarstwa przez zwiększenie produktywności, intensywności i ilości, bez zwiększania zasobów środowiska, czyli tego, o jak mówiłaś, tej pojemności ekologicznej, no to moim zdaniem to jest droga do katastrofy.
Tak, jesteśmy dokładnie na tej drodze i tego bardzo często po prostu ludzie zajmujący pszczołami miodnymi nie widzą, ponieważ uważają, że pszczoła miodna jest lekarstwem na całe złotego świata. Ale to jest po prostu nieprawda. Pszczoła miodna jest jednym ze 400 około 50 gatunków, których mamy w Polsce. I teraz te 450 gatunków dlatego mamy w Polsce, bo mamy po prostu tyle roślin różnorodnymi systemami zapylania, które wymagają nie tylko pszczołę miodną, ale wymagają wręcz całkowicie inny sposób czy inne pszczoły do zapylania.
No i tutaj mamy kolejny cytat tego samego autora. Uprawy roślin towarowych zapylają pszczoły z pasiek dużych.
Na dzień dzisiejszy może tak być z tego prostego powodu, że tam, gdzie mamy bardzo duże uprawy, po prostu nie ma miejsca dla pszczół dzikich. Tutaj jest też kolejny problem. Jeśli jest olbrzymia uprawa, monokultura, pszczoły dzikie, które szukają poza pokarmem, co jest oczywiście jednym z dwóch najważniejszych warunków przeżycia, drugi warunek to jest szukanie miejsca do gniazdowania. I teraz pszczoły samotne raczej nie odlatują daleko od gniazda, ponieważ sami muszą zadbać o bezpieczeństwo gniazda, zebrać pokarm i wychować, czy przynajmniej złożyć jajo na tym pokarmie w swoim gnieździe. Więc jeśli jest duża uprawa, która w obrębie samej uprawy nie daje miejsc gniazdowania dla pszczoły dzikiej, to będzie ona gniazdowała poza tą uprawą, więc nie będzie penetrować cały obszar uprawy, bo jeśli uprawa jest duża, ona po prostu nie dolatuje, bo jest mu nieekonomicznie dolatywać tak daleko i zapylać. I wtedy faktycznie pszczoły miodne, które mają zdecydowanie większy dystans lotu, mogą takie uprawy zapylać.
No tak, tylko
ale
że te pszczoły muszą...
Ale jest droga.
No właśnie, bo te pszczoły miodne muszą... Jeżeli tylko będziemy polegali na tych pszczołach miodnych, no to one też, dla nich to też nie jest przyjazne środowisko, prawda? Takie tylko monokultury. I one muszą zostać dowiezione tam. Czy nie byłoby fajniej, czy i bardziej zrównoważone, czy to nie byłoby dla środowiska, kiedy byśmy tworzyli jednak pewne siedliska dla różnych zapylaczy. No na przykład te pasy kwietne, albo jakieś miedze, w których pszczoły ziemne mogłyby bytować na przykład.
Właśnie dlatego Unia Europejska optuje przy tym, żeby stworzyć te zielone tereny w obrębie każdego gospodarstwa i żeby one w miarę przecinały takie wielkie obszary, choćby w formie miedzy albo posadzonych drzew czy krzewów w obrębie takiej uprawy. Oczywiście taki sposób, który nie będzie utrudniać zbiorów, żeby to było ekonomiczne, ale jednak dostarcza miejsce dla zapylaczy. I tu nie tylko mówimy o zapylaczach, bo lubimy się też koncentrować tylko na tym, że uprawę trzeba zapylić. Uprawa też musi być bezpieczna od strony różnych szkodników. I tu się okazuje, że jeśli mamy większą różnorodność środowiska, to mamy w tym środowisku także gatunki drapieżne, które są w stanie uchronić taką uprawę przed nadmiernym wpływem różnorakich szkodników, choćby owadzich. I na tym też wtedy oszczędzamy pieniędzy. Więc jak najbardziej trzeba tworzyć uprawy, które są bardziej różnorodne, w którym znajdują się też miejsce dla zapylaczy dzikich i wtedy nie trzeba sprowadzać pszczół miodnych, dla których też monodieta nie jest dobra, bo monodieta działa tak samo na pszczoły miodne, jak i na nas. Jeśli my będziemy żywić się samymi frytkami albo samymi hamburgerami, to możemy zadać sobie i odpowiedzieć na pytanie, jakim będziemy mieli zdrowie, czy jak wychowamy na takim pokarmie dziecko. Tak samo w przypadku pszczół, jeśli larwy będą wychowane na takiej monodiecie, to możemy sobie wyobrażać, jaka będzie zdrowotność takiej pszczoły, która powstaje na takiej monodiecie.
Rozumiem. Wiesz co, mam trzeci, to może już powiem go, trzeci cytat tego samego autora, doktora Piotra Semkliwa, dlatego że on trochę nawiązuje do tego, co już mówiliśmy. Zdziwiłem się ostatnio, bo usłyszałem, że kraj jest przepszczelony. Spada produkcja, nasilone są choroby, a to skutkuje mniejszą podażą miodu, a w związku z tym miód trzeba importować. To jest typowy fake news. Jeżeli jakiś problem występuje, to tylko lokalnie, a nie w skali kraju. Nie choroby, nie szkodniki, nie środowiskowe zagrożenia, a zagrożenia ekonomiczne będą powodowały, że pszczelarstwo będzie się zwijało.
Myślę, że w takim układzie jeszcze pan Semkliw nie otworzył oczy na rzeczywistość, na to, co się dzieje. I faktycznie lokalnie w niektórych miejscach na pewno są tu już problemy wyraźnie widoczne, ale to się tylko pogłębia. I nawet jeśli on ogólnie nie widzi problemu, ten problem już jest i stoi w naszych drzwiach.
Chciałbym poruszyć jeszcze coś takiego, bo nie wiem, znaczy moja wiedza mi podpowiada, że nie można ekonomii analizować szczególnie w takim dziale, który jest stricte związany ze środowiskiem, jakby abstrahować go od środowiska, prawda? Tak mi się wydaje, że to trzeba łączyć po prostu ze środowiskiem. Jeżeli pszczelarze nie mogą, czy mają problem z produkcją miodu, no to może to wynikać właśnie z tych problemów środowiskowych.
Dokładnie, po prostu brakuje nektaru w środowisku, bo jest tych pszczół już za dużo, a mamy za mało roślin.
Rozumiem.
I to jest najprostsza odpowiedź. I tutaj naprawdę to, że nam się zwiększa liczba rodzin, to też można, na tym też kiedy się zastanawialiśmy i były na ten temat rozmowy, pszczelarze, jeśli nie przezimują wszystkich rodzin, to oczywiście będą też te rodziny dzielić i tworzyć więcej rodzin na początek roku. Dlaczego? Ponieważ dostają za to wynagrodzenie.
Tak.
Płatność za każdą rodzinę. Tylko teraz moje pytanie jest takie. Taka rodzina, która ledwo przezimowała, jest podzielona jeszcze na pół. Owszem, świetnie to wygląda w statystykach, ale czy ona będzie w stanie zebrać miód? Czy ona będzie w stanie przetrwać cały sezon? Czy to jest tylko takie działanie na niby na papierze, żeby uzyskać większe dofinansowanie?
Tak,
i czy tędy jest tak naprawdę droga.
Ale czy to jest też droga do zdrowego rolnictwa, bo Stany Zjednoczone i Kanada nam pokazują, że można mieć jeszcze lepsze spadki, a i tak operatywni pszczelarze dzięki nowoczesnym biotechnicznym metodom są w stanie je odrobić. Przecież tam średnie spadki potrafią być około 50%, a nadal je odrabiają i ilość rodzin pszczeli potrafi rosnąć. Ale czy to jest droga do dobrostanu pszczół i zdrowego rolnictwa?
Niekoniecznie. Myślę, że tu jest niestety problem ogólny, ponieważ pszczelarze bardzo często traktują pszczoły jako maszynkę do robienia miodu i uzyskiwania oczywiście pieniędzy z nich. Natomiast zapominamy, że mamy do czynienia z żywym organizmem i żywy organizm nie można wyżyłować i wykorzystywać do samego końca, bo wtedy będziemy mieli organizm osłabiony, który będzie coraz gorszej kondycji, a w końcu po prostu wszystko się zawali. Droga jest w kierunku utrzymywania mniejszej liczby rodzin pszczelich, ale o wiele lepszym zdrowiu, więc bardziej zdrowych, dużych rodzin, a nie małych, osłabionych. I wtedy faktycznie można byłoby tu pogodzić do pewnego stopnia ekologię i ekonomię, bo byłoby mniej pszczół miodnych w środowisku, ale one mogłyby zebrać więcej miodu.
A jesteś w stanie powiedzieć, ile, tak biorąc pod uwagę tą zasobność środowiska, tak jak mówiłaś, pojemność środowiskową, którą da się jakoś wymodelować z badań ekologicznych, czy da się określić w Polsce, jaka byłaby taka dobra, optymalna ilość rodzin pszczelich na kilometr średnio oczywiście?
Tak jak mówię, sama nie robiłam tych modeli, polegam na tym, co koledzy opublikowali, obliczyli i tutaj dla klimatu umiarkowanego w takim bardziej suchym klimacie, jak występuje u nas, liczono, że gdzieś około 3 do 5. Są różne prace, mówią też o różnej liczbie. Wiemy też, że w terenach bardziej tropikalnych z większą liczbą roślin to może sięgnąć nawet i ponad 10 rodzin. Też musimy popatrzeć na to, jak nasze środowisko wygląda, bo wynik, który generowano czy modelowano dla prawie nienaruszonych terenów tropikalnych, będzie zdecydowanie wyższy niż jest u nas, gdzie może nie jest aż tak źle teoretycznie patrząc na pogodę czy na klimat, ale jednak mamy o wiele gorsze środowisko. Więc tu trzeba byłoby brać każdorazowo lokalnie pod uwagę wszystkie czynniki.
Ale czy te liczby to są, które podałaś, to są raczej, to są maksymalne?
To są takie plus minus średnie. Aha, koło tego powinno się...
Ale powinniśmy mieć takie zagęszczenie, czy mogłoby być też mniejsze na przykład? Pytam, czy to jest maksymalne, czy to jest wartość maksymalna?
W tym sensie pytać. Wiesz co, moglibyśmy też mieć mniejsze, ponieważ bez jednego gatunku też sobie środowisko poradzi.
Okej. No ciekawe faktycznie, gdyby nie było człowieka, jakie tutaj byłoby zagęszczenie pszczoły miodnej. No to jest... Można tylko polegać na takich szczątkowych rzeczywistościach. Można to obliczać, natomiast twarde dane to są na przykład z takich terenów, no tam, gdzie pszczoła rzeczywiście bytuje w taki sposób, gdzie są jakieś rozległe, dzikie tereny, prawda? I wtedy wychodzi, że to zagęszczenie jest zdecydowanie mniejsze, to z tego, co się orientuje.
Raczej tak. Druga rzecz jest też taka, że my pszczołę miodną roznieśliśmy już na cały świat i w naszym raporcie braliśmy pod uwagę nie tylko stan, jakim znajduje się Europa, ale patrzyliśmy też na pszczołę miodną jako zagrożenia też w innych częściach świata, na innych kontynentach, gdzie ono naturalnie w ogóle nie występowało, a na dzień dzisiejszy pszczoła miodna poza biegunami jest wszędzie. I są to tereny, gdzie absolutnie nie występował, w niektórych miejscach nawet i do 50 czy 100 lat temu.
W niektórych nawet jest traktowana prawnie jako organizm obcy inwazyjny, zdaje się, w Australii.
Dokładnie.
I trzeba wtedy ją nawet zwalczać. Dobrze.
Ale nawet u nas można to nazwać w pewnym sensie inwazją, ponieważ taki gatunek hodowlany, który jest wypuszczony na środowisko, działa jako gatunek inwazyjny.
Ale to często najczęściej nie są te same podgatunki, które tutaj żyły wcześniej w ogóle i one są przez selekcję hodowlaną w ogóle większe, prawda? Silniejsze, więcej tych larw produkują i też więcej miodu przez to potrzebują, więc bardziej eksploatują środowisko.
Tak, też niektóre są łagodniejsze, ale z drugiej strony nieraz te podgatunki, które nie są przystosowane do naszych warunków klimatycznych, są zdrowotnie słabsze. I co z tego, że mają lepszą produktywność, ale tylko wtedy, jeśli mają bardzo optymalne i dobre warunki środowiska dookoła, natomiast szybciej ulegają upadkom, jeśli pojawiają się jakieś patogeny, czy gorsze warunki środowiska, czy gorsza pogoda.
Pozwolisz.
Ale faktycznie to jest kolejny problem, ale to bym nawet nie wchodziła, bo nie zajmuję się już samymi rasami pszczoły miodnej, ale jestem świadoma problemu, która istnieje i faktycznie masz tu rację. Sprowadzamy tutaj takie rasy, które absolutnie nie powinny występować na naszym terenie.
Pozwól, że ci zaproponuję kolejny cytat, chyba z tematyki, w jakiej się specjalizujesz. Nie można w taki sposób traktować sytuacji, że konkretna liczba rodzin jest uznawana za przepszczelenie. Nie ma tak, że pszczoły biją się na kwiatku o nektar. To jest bzdura. Tadeusz Sabat.
Oczywiście, że się biją, sama widziała. Więc jak już nikomu innemu nie wierzę, to wierzę własnym oczom. Ale sytuacja jest dość prosta do wyjaśnienia. Pszczoła miodna jest, tak jak wcześniej już mówiłam, gatunkiem socjalnym, co oznacza, że pokarm zbierają zbieraczki, które nie składają jaja, nie zajmują się rozrodem bezpośrednio, nie są matkami, więc są łatwe do poświęcenia dla dobra swojej rodziny. I dlatego też pszczoły miodne, jak każdy może zauważyć, są zdecydowanie bardziej agresywne, nie tylko w stosunku do innych pszczół, ale choćby do człowieka, niż pszczoła samotna. Dlaczego? Ponieważ pszczoła samotna właściwie jest pojedyncza matka, która sama zbiera pokarm, składa jajo i buduje swoje gniazdo. Więc jeśli ona umrze, zostanie zabita w środowisku, to oczywiście już więcej potomstwa nie zostawi, więc jej fitness, jej wartość reprodukcyjna po prostu w tym momencie się zatrzyma. I teraz w środowisku, gdzie spotyka się zbieraczka z matką samotnicą, to jak myślisz, kto będzie komu ustępować miejsce w takim przypadku?
Matka robotnica?
Samotnica ustępuje miejsce takiej zbieraczki, ponieważ nie będzie ryzykować swoje życie
w
starciu. Natomiast zbieraczka na pewno zaryzykuje, bo nawet jeśli jej się nie uda, no to trudno, to padła jedna pszczoła na 30 tysięcy. A jeśli jej się uda, to wygrała i zaniesie pokarm do gniazda, prawda?
No rzeczywiście.
To jest bardzo prosta matematyka. Dlatego większość pszczół dzikich, a szczególnie gatunki samotnice, są nieagresywne. I faktycznie one przegrywają z pszczołami miodnymi. Na to mamy twarde dane. Wszędzie, gdzie wprowadza się większą liczbę rodzin pszczelich w środowisko, okazuje się, że obserwuje się wyraźnie spadek liczby w ogóle dzikich pszczół w tym terenie.
I to jest ta konkurencja pokarmowa właśnie, tak?
Tak, i ewidentnie tutaj wypierają tych dzikich zapylaczy.
I wprost potrafią walczyć nawet na kwiatku o ten nektar.
Tak, i ja na własne oczy kilkakrotnie obserwowałam, jak potrafią pszczoły miodne, czy pojedyncza pszczoła miodna, nawet większego od siebie czmiela, zrzucić, zepnąć z kwiata, jeśli pszczoła uzna, że jest to wartościowe źródło pokarmu i po prostu przepchnąć.
No tak. Czyli nawet te robotnice czmiela nie są tak...
Nie są tak agresywne jak pszczoła miodna. Zdecydowanie nie.
Okay.
Także niestety, no tutaj ja wierzę własnym oczom i wierzę danym, przeczytałem.
Też widziałem na ten temat publikację, no ale już ten cytat przeczytałem taki, jaki on był. Dobra, przejdźmy do następnego. Wiemy bardzo niewiele o objawach i konsekwencjach infekcji patogenami u dzikich pszczelich zapylaczy. Trudno zatem jednoznacznie stwierdzić, czy udokumentowane przypadki infekcji patogenami rzeczywiście mają wpływ na długowieczność pszczół i sukces reprodukcyjny. Nadal nie wiadomo, jak silny jest wpływ patogenów na pszczoły. Ze strony firmy pszczelarium.pl.
Tym stwierdzeniem mogę się zgodzić, faktycznie wiemy mało. Tak jak wcześniej mówiłam, pierwsze badania były prowadzone na czmielach i tam nie udało się wykazać bardzo znaczących spadków zdrowotności tych czmieli. My dopiero jesteśmy w trakcie prowadzenia nadbadań nad murarkami. I choć jeszcze nie skończyliśmy badania, jesteśmy na etapie kolejnych infekcji i obliczeń, ale widzimy, że jest efekt i to jest efekt zależny najprawdopodobniej od płci. A badamy dopiero drugi wirus w naszym układzie eksperymentalnym, także tutaj jeszcze nie mam pewnych danych i nie chcę się wypowiadać. Więc faktycznie stwierdzenie, że my wiemy mało, jest prawdą. Natomiast znając, jak wygląda epidemiologia innych chorób i u innych gatunków, możemy spokojnie wyciągać wnioski i powiedzieć, że jeśli jakaś choroba istnieje, to najprawdopodobniej jakiś wpływ większy lub mniejszy, raczej negatywny, będzie miał na ten organizm, a jeśli nie bezpośrednio na dany organizm, który jest w tym momencie zdrowy i silny, ale może zostać przeniesiony przez ten gatunek czy przez tą pszczołę na inny gatunek pszczoły, na inną pszczołę, która za to może zostać zainfekowana i jeśli ma gorsze warunki, po prostu nie przetrwać takiej infekcji. I do tego nie trzeba robić badania bezpośrednio dla danej, dla każdej pszczoły. To są po prostu ogólne epidemiologiczne fakty, wiedza, modele, które nam mówią o tym, że to na pewno nie skończy się dobrze.
Tak, bo wiesz co, taka ogólna wiedza mi podpowiada, że w ogóle w rolnictwie rolnictwo intensywne jakby sprzyja selekcjonowaniu patogenów na zjadliwe szczepy, więc można się spodziewać, że te szczepy z tej intensywnej hodowli no, mogą bardziej agresywnie oddziaływać na te dziko żyjące różne zwierzęta. Nie wiem, czy moje rozumowanie jest tu sensowne.
Znaczy tu nie wiem na ile faktycznie intensywne rolnictwo nam powoduje zjadliwe szczepy, natomiast na pewno wiemy, że są to wirusy bardzo generalistyczne, które wszędzie występują.
Rozumiem.
Ale
rozumiem.
Tak jak u człowieka, my też mamy takie choroby, które występują wszędzie i ogólnie nie są groźne, ale w odpowiedniej sytuacji czy odpowiedniej kombinacji zewnętrznych czynników są tak samo śmiertelne.
Rozumiem.
I właśnie to, co mówiłam wcześniej, że my tu tych kombinacji niekorzystnych mamy coraz więcej i mamy coraz więcej czynników negatywnych oddziałujących na pszczoły. Więc nawet jeśli te choroby teoretycznie kiedyś w ewolucyjnej przeszłości nie były aż tak groźne, w obecnych czasach, kiedy pszczoły są osłabione z powodu właśnie działalności człowieka, bo są zatruwane metalami ciężkimi, smogiem, pestycydami, jeszcze nie mają odpowiednie miejsce gniazdowania, mają zmienioną dietę częściowo, bo nie znajdą tak różnorodny pokarm jak kiedyś, może się okazać, że te choroby, które nie były dla nich groźne i mogły przetrwać w tych gatunkach i nie powodować duże straty, będą powodować coraz większe straty obecnie.
Rozumiem. Dobrze, to kolejny cytat, to jest ze strony firmy Pszczelarium. Nasza wiedza o wpływie wprowadzonych roślin i pszczół na pszczoły rodzime pochodzi z badań na bardzo małej grupie gatunków. Wykazanie wyraźnego wpływu rozpowszechnionej, hojnie korzystającej z zasobów pszczoły miodnej na pszczoły rodzinne, czyli te dzikie, było zadziwiająco trudne.
No, z tym się nie zgadzam, bo wystarczy popatrzeć na badania i jest tego sporo, trzeba tylko... jak to się mówi, wejść w internet i wiemy, że właściwie w większości badań, gdzie badano wpływ introdukcji rodzin pszczelich na jakiś teren, czy to jesteśmy teraz na kontynencie, gdzie pszczoła miodna naturalnie występuje, czy po prostu w miejscach, gdzie w ogóle jest gatunkiem inwazyjnym, jeśli mamy za dużo pszczół miodnych, praktycznie zawsze mamy zmniejszoną ilość, czy zmniejszoną liczbę pszczół dzikich w środowisku.
No właśnie, i dlatego teraz przechodzę do następnego cytatu, bo mówi on o takim kontrargumencie, który czasami słyszę. Doktor Ralf Bichler z Niemiec. W tej dyskusji często nie zauważa się, że pszczoła miodna może mieć też bardzo pozytywny wpływ na dzikie zapylacze. Jeżeli bowiem masz zapewnione podstawowe zapylanie przez pszczołę miodną, to rzadkie gatunki mogą utrzymać swoje populacje nawet w tych okresach, kiedy dzikich zapylaczy brakuje. Tutaj mowa o roślinach. Więc to też dostrzegamy. W Austrii były przeprowadzone różne badania, na przykład, które pokazują, że w obszarach, które miały długą tradycję pszczelarską, jest większa populacja dzikich zapylaczy niż w tych obszarach, gdzie nie było takich pszczelarskich tradycji.
Jest to częściowo prawda, częściowo to jest trochę odwracanie kota z ogonem. Bo znowu myślenie w ten sposób o interakcji między roślinami a pszczołami jest czarno-białe. Tutaj zakłada wspomniany autor, że pszczoła miodna jest w stanie zapylić właściwie wszystko, co jest w środowisku. To jest nieprawda, ja tego powtarzam kolejny raz. Pszczoła miodna jest polilektyczną pszczołą, korzysta z wielu roślin, wcale nie oznacza, że jest ich dobrym zapylaczem. Co więcej, pszczoła miodna potrafi kraść nektar, nie zapylając roślinę, wygryzając w przypadku roślin o dłuższym kwiecie po prostu dziurę przy nektarze, wysysając, zostawiając kwiata niezapylonego, potem ten kwiat staje się nieatrakcyjny dla swojego zapylacza, bo nie oferuje nagrody i nie zostanie następnie dobrze zapylony. Więc mówienie, że pszczoła miodna może uratować dzikie pszczoły, bo zapyla wszystkie rośliny, więc te rzadkie gatunki mogą przetrwać, bo będą mieli swoją roślinę żywiciela. W pojedynczych przypadkach może być prawdą, jeśli faktycznie jest to roślina, którego zarówno pszczoła miodna, jak i załóżmy jakiś inny rzadki gatunek jest w stanie zapylić w podobny sposób. Owszem, wtedy pszczoła miodna może utrzymać taką roślinę przy życiu i dzięki temu, jeśli wróci na dany teren rzadki gatunek innej pszczoły, to może natrafić na swoją roślinę, którego korzysta.
Jeżeli
Ale
wróci.
Bardzo często jest, jeżeli wróci. Ale z drugiej strony to może być też całkiem na odwrót. Mamy bardzo dużo pszczół miodnych. One nie zapylają dokładnie rośliny. Wypierają ze środowiska inne dzikie gatunki. I w pewnym momencie zniknie nam też część tych dzikich roślin, na którym pszczoły miodne wcześniej latały i mogli pobierać pokarm, ponieważ nie zapylają ich w sposób dobry, więc te rośliny nie poradzą sobie.
Mhm.
Ja dlatego mówię, że raczej sytuacja jest w drugą stronę. Jeśli chcemy mieć dużą bazę pożytkową dla naszych pszczół miodnych, żeby mieli z czego zbierać nektar, to możemy to uzyskać, mając też bardzo dużo innych dzikich zapylaczy, dużą różnorodność pszczół, które będą zapylać bardzo dokładnie poszczególne rośliny, do których są przystosowane jako zapylacze i do których ta roślina też jest lepiej przystosowana niż do takiego ogólnego zapylacza, jaka jest pszczoła miodna.
Jasne, rozumiem. I wiesz co, ale tutaj jeszcze jest jeden, moim zdaniem jeszcze jedna rzecz, bo jeżeli wróci, ale tu miałem też na myśli, że owszem, jeżeli nawet będzie taki przypadek, kiedy tymczasowo pszczoła miodna wprowadzona tam pozwoliła przetrwać jakiemuś bardziej rzadkiemu gatunkowi rośliny, no to żeby później odżyły tam dzikie zapylacze, to pszczelarze by musieli się, pszczelarstwo należałoby wycofać trochę przynajmniej stamtąd. A łatwiej wydaje mi się, doświadczenie pokazuje, że łatwiej coś wprowadzić, niż wyprowadzić, tak mi się wydaje.
Dokładnie. No chyba, że zasiejemy roślinę i uda nam się jakoś zwiększyć tą bazę pokarmową, tak żeby utrzymywał zarówno pszczoły miodne hodowlane i też zwiększoną liczbę dzikich zapylaczy. No ale tego też raczej rzadko obserwujemy.
No dobra, ostatni cytat w takim razie. Anna Szaciło, Mateusz Słodkowski i Marcin Zych. Apis mellifera wprowadzona na dużych obszarach w wysokich lokalnych zagęszczeniach, pasieki przemysłowe, powinna być zatem traktowana jako gatunek hodowlany, a nawet jako tak zwany MIMS, czyli masowo introdukowany gatunek hodowlany, a nie składnik rodzimej różnorodności biologicznej. Przy niewielkim zagęszczeniu pasiek, ekstensywne pszczelarstwo, sytuacja wygląda inaczej, ponieważ zagęszczenie populacji pszczół może odpowiadać warunkom panującym przed jej udomowieniem.
I tym myślę, że mogę się zgadzać właściwie w 100%. Tak jak mówię, pszczoła miodna jako gatunek nie jest gatunkiem złym. I tak samo naturalnie występuje w środowisku jak wszystkie inne gatunki pszczół. My niestety stworzyliśmy z niego potwora, rozmnażając go w sposób niekontrolowany i w tej chwili powodując najzwyczajniej przepszczelenie całego środowiska, w którym żyjemy.
Okej, no i teraz dość trudna rzecz, ponieważ po tym, co, jak sobie to wszystko omówiliśmy, to chciałbym cię zapytać, czy masz jakiś pomysł na receptę na to?
Znaczy częściowo...
Jak można odwrócić ten trend?
Myślę, że częściowo tej recepty już wspomniałam, bo uważam, że pszczelarstwo ma bardzo długie tradycje. Jest nam potrzebne. Sama nie mam nic przeciwko dobremu miodowi. Absolutnie uważam, że pszczoła miodna ma prawo być tym gatunkiem w środowisku, jakim jest i ma być, i może też być gatunkiem hodowlanym. Tylko powinniśmy to zrobić większym poszanowaniem dla środowiska naturalnego, bo będzie nam to też ekonomicznie lepiej. Więc ja bym optowała za tym, żeby liczba rodzin była kontrolowana, żeby nie dopuścić do nadmiernego napszczelenia różnych terenów, ale to na dłuższą metę może nam skutkować po prostu umocnieniem tych rodzin pszczeli, których zostawiamy w danym środowisku, ponieważ nie będą wykorzystywać nadmiernie pożytki, z którego same korzystają. Więc myślę, że trzeba by po prostu ustawić pewne limity, ile można mieć pszczół miodnych w danym terenie. Czy to robimy na województwo, czy to robimy na bardziej lokalnym poziomie, tu już można się zastanowić. I wtedy wspierać tych pszczelarzy, którzy są w tym limicie i produkują miód. I wtedy możemy też oczekiwać, że te pszczoły będą zdrowsze, będą łatwiej pracować i dawać nam więcej miodu i więcej innych produktów pszczelich.
No a jeżeli wspomniałeś o tej produkcji miodu, czy pewną regulacją, która mogłaby być receptą, nie byłaby twoim zdaniem wyższa cena miodu?
Myślę, że tak. Jakkolwiek by mi to też bolało, bo tak jak mówię, sama lubię miód, ale uważam, że pewne rzeczy powinny mieć swoją cenę i tutaj miód jest takim produktem, który nie jest produktem masowym, tylko jest produktem ekskluzywnym. I jako produkt ekskluzywny powinien mieć wyższą cenę.
Ale wiesz co, jeżeli będziesz miała, jeżeli w takim zrównoważonym, jeżeli miałabyś miód z takiego zrównoważonego rolnictwa, który byłby zbierany z wielu różnych roślin, to można się spodziewać, że może on by był nawet wartościowszy niż taki z monokultury. Być może.
Myślę, że mogłoby tak być. Chociaż tutaj no, są różne badania pokazujące, jaką wartość ma miód bardziej z jednej rośliny, z wielu roślin. Zależy na jakie rośliny pszczoły trafią, jakie tam związki występują, więc nie można to ogólnie stwierdzić. Na pewno im bardziej coś jest różnorodne, tym większa szansa, że tam znajdą się też substancje o lepszej zdrowotności dla nas.
Aha. Dobra, a powiedz jeszcze mi tak, czy takie właśnie rolnictwo, w którym byłoby miejsce na wiele różnych zapylaczy, czy to nie jest dobre dla bezpieczeństwa naszego i tego, i w związku z tym tego rolnictwa? Czy ono nie jest bardziej odporne na różne niespodziewane warunki pogodowe?
Oczywiście, że tak. Także tutaj nawet nie ma co się zastanawiać. Im więcej mamy gatunków, tym większa szansa, że nawet jeśli z jakiegoś powodu któremuś gatunkowi coś się stanie, choćby ze względu złych warunków wczesną wiosną, kiedy niektóre gatunki nie poradzą sobie, czy jakieś załamania, dłuższe pogody latem, kiedy inne gatunki wypadną, pozostałe mogą nam zabezpieczyć wtedy zapylanie.
A z drugiej strony,
jeśli mamy, przepraszam, jeszcze tu dokończę, jak mamy tylko jeden gatunek typu pszczoła miodna, którego my hodujemy, gdzie jednak mamy zwiększone ryzyko różnych problemów zdrowotnych, bardzo łatwo możemy doprowadzić do sytuacji, kiedy nagle przytrafia się taka choroba, która nam wytnie w pień większość naszych pszczół miodnych, no to wtedy mamy sytuację bez wyjścia.
No niestety.
W uprawach, jeśli tam już naturalnie nie występują naturalne zapylacze.
I to może być choroba nawet globalna.
Tak, jak najbardziej. Zresztą obserwujemy coraz większe problemy z różnymi chorobami, którymi nie radzimy sobie w przypadku pszczół miodnych. Ale to już pytanie bardziej do weterynarza. Na jakim etapie stoimy z różnymi chorobami.
A czy tylko powinniśmy iść w zwiększanie różnorodności na terenach właśnie i użytkowych, i nieużytkowych dzikich zapylaczy? Czy też możemy próbować hodować inne owady zapylające niż pszczoła miodna?
Oczywiście jest możliwość hodowania, chociaż tak naprawdę my jeszcze nie hodujemy te owady poza czmielami, bo wszystkie inne, nazwijmy tak, hodowle po prostu polegają na tym, że jesteśmy w stanie stworzyć im miejsce do gniazdowania, ale trzeba pamiętać, że to też na małą skalę nie jest to duży problem, bo jak ktoś postawi w własnym ogródku hotel pszczeli zbudowany z gliny czy trzciny, która będzie dobrym miejscem dla gniazdowania dla części pszczół, bo nie wszystkie pszczoły z tego korzystają, no to jest wszystko w porządku. Natomiast robienie to na bardzo dużą, masową skalę uważam, że też może powodować podobne problemy, jak powoduje obecnie pszczoła miodna, bo wszędzie, gdzie mamy masową hodowlę, gdzie jest duża liczba osobników tego samego gatunku, zaczynają być problemy zdrowotne i zaczynamy też nadmiernie obciążać środowisko z tym gatunkiem. Więc myślę, że można pomóc, ale jak już coś to robić, to różnorodnie na małą skalę, to jest jak najbardziej przyjazne. Na pewno masowa hodowla, choćby murarki, nie uratuje nas. Nie tędy droga.
Czyli stawianie na te dzikie zapylacze jednak, żeby one miały po prostu różne siedliska i zdrowe środowisko do życia, tak?
Dokładnie. Dokładnie tak jest.
Okej. Okay. Słuchaj, no to ostatnie pytanie. Czy w Polsce występują, dostałem szczerze mówiąc od jednego z naszych widzów, gdzie ostatnio z Piotrem w Wałbrzychu, pozdrawiam tutaj pana Kazimierzu, ciebie, bo zadał mi to pytanie i nie byłem w stanie mu odpowiedzieć. Czy w Polsce występują jakieś ptaki zapylające?
O ile mi wiadomo, nie spotkałam się z żadnym gatunkiem w Polsce, który by mógł służyć jako zapylacz, chociaż same ptaki są dość ważnymi zapylaczami, ale głównie w tropikach. I są to tak?
No to na przykład kolibry, tak, tak. Mhm.
Tak, kolibry albo różnego rodzaju papugowate, miodowniki, cukrowniki, które faktycznie są bardzo skutecznymi zapylaczami tych roślin tropikalnych. Jeśli chodzi o Polskę, nie spotkałam się żadnym gatunkiem, który byłby wskazany jako możliwy zapylacz czegokolwiek, choćby na jakimś niskim poziomie.
A w takim razie inny zapylacz niż owadzi?
Raczej u nas nie spotyka się innych. W ogóle w Europie mówimy, że tu główną grupą zapylającą to są po prostu owady różnorakie, więc chrząszcze, osy, muchówki, motyle. Dopiero bardziej w krajach tropikalnych nam się pojawia większy wachlarz zapylaczy.
Mhm. No ciekawe, ale w Ameryce chyba na terenach klimatu umiarkowanego też się pojawiają.
Tak. Tak, tam można, chociaż w terenie umiarkowanym, to teraz też musimy przemyśleć, o której części Ameryki.
No myślałem o Stanach Zjednoczonych na przykład.
No, w Stanach spotykamy kolibry, ale też bardziej w południowych Stanach, ponieważ one są związane jednak z cieplejszym klimatem.
Aha.
Ale tam występują też jaszczurki, które mogą zapylać. W przypadku nas takich gatunków nie ma. Jaszczurki mogą być w bardziej klimacie wyspowym dobrym zapylaczem, a szczególnie na wyspach, gdzie brakuje dużych zapylaczy. I one mogą być na naszej szerokości geograficznej, chociaż wiadomo, że tam klimat będzie nieco inny. Fakt, że mogą wtedy służyć jako zapylacze, wynika z tego, że jak nie ma drapieżników, to są bardziej odważne gatunki, drobniejsze i mogą większą pewnością penetrować różne ciekawe miejsca, w tym także kwiaty. I o takim zjawisku wiemy, także wiemy, że są specjalne jaszczurki, które zapylają na różnych wyspach po prostu rośliny i są ich jedynymi czy głównymi zapylaczami.
Aha, no popatrz, są tu specjalistkami. I na jakie części ciała przenoszą pyłek?
Na głowie najczęściej.
Aha. Ale tam mają jakieś włoski czy coś takiego?
Nie, po prostu przykleja się pyłek do ich skóry, a nektar wtedy ma raczej kolor intensywnie żółty czy pomarańczowy, więc nie taki przezroczysty, powiedzmy tak byle jaki niż dla owadów, tylko coś, co rzuca się po prostu w oczy. Także jaszczurka widzi na dnie kwiata po prostu nektar, bo nektar jest żółty.
Aha, jasne, rozumiem. I po prostu kusi ją tam.
Kusi ją, jest to słodkie, można to wylizać, w związku z tym wsadza łepek, wyciąga językiem ten nektar, natomiast tak są umieszczone pylniki, żeby ubrudzić. Najczęściej jest to mniej więcej czoło między oczami taką jaszczurkę, a następnie ona przenosi to na kolejnego kwiata. Także można znaleźć w internecie, są prześliczne zdjęcia jaszczurek zapylających właśnie tropikalne kwiaty.
Podejrzewam, że mają tylko łacińskie nazwy.
No, polskie nazwy raczej nie mają, także tu nie, proszę, nie każ mi wymienić.
Tak, tak, nie będę pytał. Nie, bo jednak, ja osobiście nie wiem jak ty, ale jestem fanem również rodzimych, oczywiście nie tylko polskich, ale generalnie natywnych nazw. Wydaje mi się, że to też służy ich popularyzacji i łatwiej
oczywiście
o nich mówić wtedy.
Oczywiście.
Jasne. Dziękuję ci bardzo za rozmowę.
Ja też dziękuję bardzo i pozdrawiam też słuchaczy serdecznie.